Witam bardzo serdecznie w rozmowach stołowych. Tu ksiądz Sebastian Madejski. Tym razem spotykam się z księdzem Dominikiem Chmielewskim, duchownym anglikańskim, który przez 6 lat opiekował się wspólnotą anglikańską w Krakowie. Obecnie jest proboszczem w Winchester. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wielu innych szkół w Polsce, a także w Zjednoczonym Królestwie. Jego pasjami są historia, witraże, ikony, liturgia. Ksiądz Dominik odpowie na moje pytania o Kościół Anglii, o duchowość zmarłej królowej Elżbiety II oraz zarazi nas pasją do liturgii. Jest to rozmowa o powołaniu, o Kościele, o sytuacji Anglikanów na wyspach i na kontynencie, o roli monarchy w Kościele Anglii, a także o teologii Kościoła Anglikańskiego. Serdecznie zapraszam i polecam. Rozmowy stołowe. Witamy bardzo serdecznie na rozmowach stołowych. Dzisiejszy temat to, czy królowa Elżbieta II zmawiała pacierz. Taki kontrowersyjny temat przybliży nam Kościół Anglikański, także teologię Kościoła Anglikańskiego, ksiądz Dominik Chmielewski. Serdecznie witam, księże. Pozdrawiam z Warszawy. Ksiądz jest teraz gdzieś w Wielkiej Brytanii, zapewne zgaduję, tak? W swojej parafii.
Jestem w mojej parafii, tak, jestem w biurze parafialnym w Winchester, w St. Cross. To jest biuro parafii St. Faith, ale znajdujemy się w miejscu, które się nazywa St. Cross. To jest, dzisiaj mówi się o tym, że to jest najstarszy w Wielkiej Brytanii tak zwany dom jałmużniczy. Powstał w 1132 roku i z niewielkimi zmianami, rozbudowany w XV wieku, bez żadnych uszczerbków, przetrwał przez historię. Jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Anglii, jeśli chodzi o architekturę kościelną. Nazywany jest również taką mini katedrą Winchester, bo jesteśmy na obrzeżach Winchester, co jest na pierwszej stolicy Wessexu, wtedy jeszcze nie Wielkiej Brytanii, ale tego miejsca, gdzie chrześcijaństwo miało swoje, no, korzenie ma tak naprawdę w Wielkiej Brytanii. Mm-hmm.
No, my dzisiaj chcemy się zastanowić nie tyle nad korzeniami chrześcijaństwa w Wielkiej Brytanii, chociaż to też jest super ciekawy temat, no, chrystianizacja, prawda, tamtych terenów. O, właśnie, ja tutaj teraz mam streama na Facebooku, więc powinniśmy już być widoczni na Facebooku. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz. Zapraszam też do zadawania pytań. Udostępnię też ten nasz stream na wydarzeniu, które jest na Facebooku. Moje pierwsze pytanie w ogóle dotyczy, z czego się bierze ten tytuł rektora Świętego Krzyża. Tak? Dobrze to wymawiam, tak?
Tak.
Jesteś rektorem.
To jest taki, krzyża, jeśli chodzi o tytuły w Kościele Anglii, to jest niezwykle skomplikowany temat i Kościół Anglii zachował te tytuły przedreformacyjne i wielu proboszczów korzysta dzisiaj z tytułów, tak jak ja, które są pozostałością monastyczną. Mój urząd mistrza Świętego Krzyża, ja pełnię dwa urzędy w Kościele Anglii, jestem mistrzem Świętego Krzyża, czyli tej instytucji, która została założona w 132 roku przez ówczesnego biskupa Winchester, jednego z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii, brata króla Stefana, po to, aby zamanifestować rozrzutną łaskawość Bożą. Tak on to powiedział. Zbudował 12 domów dla biednych mężczyzn, których nie było stać na utrzymanie. I można powiedzieć dla bezdomnych dzisiaj, czy tych, którzy mieli problemy ze swoim utrzymaniem, byli samotni, bez jakiegokolwiek wsparcia rodziny. I zbudował to wokół przepięknego kościoła. Zresztą taka legenda głosi, że tutaj zaraz na zewnątrz jest rzeka Itchen, która prowadzi do katedry, płynie pod katedrą i wypływa dalej za Winchester. On lubił chodzić tędy i pewnego dnia przechodziła młoda dziewczyna, która miała wiadro na głowie i pod światło wyglądała tak, jak legenda mówi, jak dziewica Maryja, która dała mu tego mleka z wiadra, bo wracała z udoju. I on poczuł się tak ubłogosławiony tym, że postanowił w tym miejscu zbudować kościół, kościół Świętego Krzyża, który jest w połowie, w wymiarach jest połową katedry winchesterskiej, jest ogromny kościół. Dodam, że mój poprzedni kościół parafialny, gdzie posługiwałem, zmieściłby się w bocznej kaplicy tego kościoła. To jest naprawdę niesamowicie wielkie miejsce. I wokół tego kościoła zbudował ten dom, tak zwany domy jałmużnicze, gdzie zaprosił 12 mężczyzn, którzy przywdziali czarne togi czy czarne habity ze srebrnym krzyżem na piersi i poświęcili się modlitwie. To była taka wspólnota, taka paramonastyczna wspólnota. Oni nie składają żadnych ślubów, poza tym, że będą codziennie sprawować pewne nabożeństwa. I tak to kontynuowało do XV wieku, gdzie kolejny biskup Winchesteru dobudował kolejne 12 domów i rozbudował cały ten kompleks. I on wprowadził 12 czerwonych braci, gdzie mamy czarnych braci i czerwonych braci. I oni wspólnie mają oddzielne miejsca w kościele, swoje stalle, tak jak mnisi. I codziennie rano prowadzę ich w modlitwie. Odmawiamy modlitwy oczywiście już reformowane według XVI-wiecznego modlitewnika powszechnego, ale ten rytm monastycznego życia tutaj pozostaje i to jest, z tego co wiem, w naszej części Anglii na południu to jest jedyny kościół, w którym codziennie odprawiane są nabożeństwa z udziałem regularnej grupy, który nie jest kościołem zakonnym, a kościołem tak zwanym peculiar. To jest taka grupa kościołów w Anglii, które nie podlegają jurysdykcji biskupa diecezji. I mamy do czynienia w kościele Anglii z takimi royal peculiars, które podlegają koronie, jako pasło westminsterskie, kaplica świętego Jerzego w Windsorze i tak dalej, jest chyba ich 14 czy 15 w Anglii, ale jest też kilka takich miejsc jak Święty Krzyż, które są wyjęte jakby spod jurysdykcji biskupów diecezjalnych i mistrz Świętego Krzyża, który ma, tak, to jest dokładnie, to jest kościół, w tej chwili widzimy północną stronę kościoła, czyli od tak zwanego kłodu, od dziedzińca, wokół którego zbudowane są te domy jałmużnicze. Dlatego właśnie mistrz Świętego Krzyża ma, to jest jeden z tych prezbiterów w kościele Anglii, jeden z kilku tylko, którzy mają przywilej noszenia krzyża pektoralnego, tak jak biskup jakby, to jest znowu pozostałość monastyczna, jak opat w dawnych opactwach i także taką laskę jak biskup, troszkę inną, bo nie zagiętą, prostą laskę, która również przysługuje urzędowi. I stąd też wynika tytuł rektora parafii. On ma konotacje monastyczne i wszędzie tam, gdzie mamy rektorów, to są najczęściej miejsca, gdzie byli mnisi w jakimś momencie historii. Drugi tytuł to jest wikar, to jest po prostu, na polski to się źle przekłada, to byłby wikary, ale to jest po prostu proboszcz, inny tytuł proboszcza. I to są zwykle kościoły, które były zwykłymi diecezjalnymi kościołami. I dziś od niedawna, od kilku lat wprowadzony jest jeszcze jeden tytuł, priest in charge, to jest ksiądz, który zarządza parafią, tak jakby proboszcz, administrator, ktoś taki. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami duchownych jest taka, że zarówno wikar, jak i rektor raz mianowani na stanowisko nie mogą być odwołani, nie mogą być zwolnieni z tego stanowiska, chyba że sami odejdą, bądź złamią prawo kanoniczne. To jest jedyny przypadek, kiedy można ich odwołać. A ten, który nosi tytuł priest in charge, on może być po prostu zwolniony przez biskupa diecezjalnego czy przesunięty do innego miejsca. To jest w takim skrócie i bez wchodzenia w jakieś szczególne detale. Tak, a to jestem ja.
W mojej ordynacji czy wprowadzenia?
Nie, to jest moje wprowadzenie w urząd właśnie rektora parafii, w której się znajdujemy, czyli rektora parafii Świętej Wiery, St. Faith, tutaj w Winchester. A znajdujemy się właśnie w kościele, czy w kaplicy tak naprawdę Świętego Krzyża, czyli St. Cross, w chórze. I widzimy tutaj, gdzie jest chór, wokół nas siedzi, mamy dość duży chór, ponad 20-osobowy w parafii. To są miejsca dla czarnych braci, gdzie oni odmawiają modlitwę poranną i wieczorną, a troszkę dalej widać kolejne stalle, tam dokładnie tak, i tam nawet widać kilku czerwonych braci, którzy siedzą, tamte są, to są stalle dla czerwonych braci, tutaj bliżej są stalle dla czarnych braci, a zdjęcie zrobione jest mniej więcej z tego miejsca, gdzie jest, gdzie siedzi zbór, tak, czy gdzie jest kongregacja.
Tak.
I po obydwu stronach mamy jeszcze dwie boczne kaplice.
Okej. Zarzuca się Anglikanom, że swój kościół założyli tylko dlatego, że Henryk VIII chciał wziąć rozwód z Katarzyną Aragońską i poślubić Annę Boleyn. Mógłbyś nam przybliżyć, jaka jest faktycznie historia Kościoła Anglii, początków Kościoła Anglii?
Mamy to jest
te początki, tak, reformacji.
Tam. Szczerze powiem, to są takie rzeczy, które mnie chyba najbardziej irytują, jak słyszę, że Kościół Anglii powstał dlatego, że Henryk VIII chciał się...
No właśnie, to jest taki hejt bardziej, prawda?
Dokładnie. To jest, każdy, kto odrobinę zna historię Kościoła powszechnego, zachodniego Kościoła, już nie wchodzę w teologię, tak, że Kościół Anglii jest częścią jednego powszechnego Kościoła, który jest założony przez Chrystusa i myśmy go nie zakładali, to Chrystus go założył, tak. My po prostu Pana Boga wyznajemy i rozumiemy w anglikański sposób, tak jak luteranie go rozumieją w luterański sposób, a prawosławni w prawosławny sposób. I z naszej perspektywy żaden z tych sposobów nie jest lepszy od drugiego. To znaczy my, to jest nasza droga, ktoś inny ma inną drogę. Dzielimy ze sobą bycie pielgrzymami na drodze chrześcijaństwa. Z naszej strony, nawet jeśli chodzi o sakramenty, to my nie robimy żadnych przeszkód, jeśli chodzi o przystępowanie do sakramentów w Kościele Anglii, a także wszyscy Anglikanie mogą przystępować, jeśli taka jest ich wola, do sakramentów w innych kościołach. To nie dyskwalifikuje ich w oczach Kościoła Anglii. To, że inne kościoły im na to nie pozwalają, to jest inna kwestia, ale z naszej strony nie ma jakichś przeszkód. Ale wracając do tego pytania, to były czasy reformacji, to były czasy dość zagmatwane w historii Kościoła i wydaje mi się, że w ciągu kilku minut ciężko jest dać jakąś taką jedną klarowną odpowiedź, ale trzeba uświadomić sobie jedną rzecz, że Henryk VIII, który odłączył się faktycznie od zwierzchnictwa papiestwa, on nie przestał być chrześcijaninem czy nawet katolikiem rzymskim, dlatego że on całe życie pozostał w doktrynie, w nauczaniu rzymskokatolickim. On nigdy nie przyjął protestanckiej religii, można powiedzieć, tak? Nie przyjął wiary protestanckiej, tej reformowanej religii. On po prostu politycznie się odłączył od papieża ze względu faktycznie na rozwód. Teraz możemy to dzisiaj z perspektywy ludzi w XXI wieku rozważać jako złe albo dobre. Ta perspektywa w wieku XVI była zupełnie inna, szczególnie jeśli się jest królem siedzącym na tronie dość dużego imperium, które jest cały czas zagrożone, a jeśli nie masz męskiego potomka, to zagrożenie będzie jeszcze większe. Więc tam jest wiele, wiele rzeczy w kontekście całej tej historii. Ale trzeba pamiętać, że Henryk pozostawił po sobie sporo dzieci. Pierwszym, który wstąpił na tron po Henryku, był Edward VI, młodociany król. To był zresztą bardzo chorowity i on bardzo szybko umarł. Ale za jego czasu Tomasz Cranmer, który był arcybiskupem Canterbury w tamtym czasie, wprowadził reformację tak, jak ona powinna wyglądać. Znaczy ona nie była umotywowana polityczną potrzebą króla oderwania się od papiestwa, ale ona była faktycznym poszukiwaniem prawdy w interpretowaniu Pisma Świętego, w rozumieniu tradycji Kościoła, w rozumieniu liturgii Kościoła. I Cranmer w tamtym czasie przygotował coś, co dziś nazywamy modlitewnikiem powszechnym, księgą liturgiczną, która jest jednocześnie księgą wyznaniową dla nas, to znaczy teologia zawarta w modlitewniku powszechnym, w modlitwach, w liturgii, która tam jest zawarta, jest również dla nas doktryną teologiczną, czyli upraszczając, jeśli chcesz się dowiedzieć, co Kościół Anglii sądzi o Eucharystii, patrzysz na modlitwę konsekracyjną, jaka jest w tym modlitewniku i tam w tej modlitwie jest wszystko zawarte. nawet to, jaką ofiarę Chrystus złożył, że to nie jest inna ofiara jak ta, jest doprecyzowana aż nadto według mnie, szczególnie jak się tę modlitwę zmawia w czasie Eucharystii, to jest dużo takich sformułowań, które nie pozostawiają tak naprawdę dużo do komentowania. Edward VI umiera bardzo szybko, nie doprowadza tego wszystkiego do końca, co miało być doprowadzone. Modlitewnik jest w zawieszeniu, artykuły wiary są dopiero przygotowywane i na tron wstępuje Lady Jane Grey, która zostaje na tronie przez, zdaje się, tydzień, 6 dni czy coś takiego. I wtedy Maria Tudor, córka Henryka VIII, przyjeżdża do Londynu i bardzo szybko ścina panującą i koronowaną królową Anglii, zajmując jej miejsce. I co robi Maria Krwawa, czy Maria Tudor? Ona przywraca religię rzymskokatolicką, wyznanie rzymskokatolickie jako jedyne prawdziwe, zalegalizowane w Anglii, delegalizuje wszystkie reformowane elementy kultu. Przywraca jedność biskupów z papieżem, powraca do jedności z papieżem Juliuszem III. I co ciekawe, pomimo tego, że ona była bardzo gorącą katoliczką i chciała ten katolicyzm przywrócić, to nie zrobiła jednej tylko rzeczy, która według mnie jest bardzo znacząca, jeśli się mówi o jej osobie. Ona, przywracając klasztory, nie oddała im mienia, które zabrał jej ojciec, Henryk VIII. Henryk VIII, rozwiązując klasztory i kościoły, zabrał ich cały majątek. Maria Krwawa postanowiła ten majątek zostawić sobie, bo był on tak znaczny, że nie mogła pozwolić na to, żeby on wrócił do rąk kościoła. Także to też mówi o pewnej pobożności XVI wieku monarchów. Nawet jeśli się jest katolikiem, rzymskim katolikiem, bardzo gorąco wierzącym i pragnącym przywrócenia religii, to jednak majątek, który raz się kościołowi zabrało, już pozostaje w rękach monarchii. I znowu Maria prześladuje protestantów, morduje przede wszystkim kler, stąd jej przydomek Marii Krwawej, zabiła więcej ludzi przez 5 lat swojego panowania, niż w jakichkolwiek egzekucjach i przypadkach publicznych egzekucji ściętych za czasów Elżbiety I przez ponad 40 lat rządów. To pokazuje tylko, jak krwawe było to 5 lat. Między innymi morduje Tomasza Cranmera, który był wtedy arcybiskupem Canterbury, pierwszym protestanckim arcybiskupem Canterbury. I to w pewnym momencie blokuje dalszy rozwój tych dokumentów kościelnych, nad którymi Cranmer pracował. I dopiero jego następca, który zostaje mianowany przez Elżbietę I i kolejni biskupi, produkują wystarczająco materiałów, żeby zakończyć te prace teologiczne. I później Elżbieta I, która wstępuje na tron po śmierci Marii Krwawej, to ona tak naprawdę ustanawia ten reformowany kościół, czy protestancki kościół Anglii, dominującym czy jedynym kościołem w Wielkiej Brytanii, poprzez akt uniformizacji, akt supremacji, który ona wydaje. Duchowni są jakoby zmuszeni do tego, aby używali tego samego modlitewnika w języku powszechnym, nie po łacinie, żeby liturgia wyglądała tak, a nie inaczej. Ona pozbywa się tych takich, powiedzmy, dodatków rzymskokatolickich, tak to oni nazywają to papistyczne przesądy, modlitewnik powszechny o tym mówi. Tak? Czyli te wszystkie elementy wysokokościelne, jakbyśmy je ci nazwali, są całkowicie usunięte i ta bardzo prosta, prawie purytańska religia zostaje ustanowiona, z wyjątkiem tego, że katedry i wielkie kościoły, dawne opactwa, gdzie ta liturgia była piękna, pozostawiają sobie takie elementy dodatkowe, to znaczy troszkę więcej jest strojów liturgicznych, tak? Księża nie odprawiają jedynie w sutannie czarnej komży i tym tipecie, czyli tym czarnym szalu, który jest jakby powszechny od tego momentu, ale księża odprawiają w katedrach i są stosowane kapy, ornaty znikają. To jest taki przejaw w liturgii pozbycia się rzymskiego wpływu. Tak? Ornaty, dalmatyki, tego rodzaju stroje liturgiczne dość szybko się pozbywają i później im dalej idzie reformacja w Anglii, tym bardziej te elementy są usunięte do tego stopnia, że modlitewnik na przykład zakazuje używania świec w czasie liturgii, jeśli liturgia sprawowana jest w ciągu dnia. Świece stosowane są jedynie do tego, żeby pomóc odczytać tekst liturgii czy tekst święty z Pisma Świętego, ale nie po to, żeby były jakimś elementem wotywnym czy elementem dodatkowym w czasie liturgii. I to znowu przeskakując kilkaset lat do przodu, w czasie odnowy katolickiej liturgii, w czasie tak zwanego ruchu traktariańskiego czy ruchu oksfordzkiego, dużo instytucji, wiele instytucji, między innymi college, w którym ja studiowałem, został zawieszony na 2 lata za to tylko, że w naszym koledżu, w kaplicy koledżowej stosowane były 2 świece w czasie Eucharystii. Zastosowanie tych świec, ówczesny dyrektor koledżu został aresztowany, a koledż został zawieszony na 2 lata. Do tego stopnia ten postęp reformacyjny w Anglii no, był dominujący, tak można powiedzieć.
Ciekawe, bo u nas w kościołach luterańskich w Polsce no, na ołtarzu zawsze musi być Biblia i świece i kwiaty. Najlepiej świeże. To jest wręcz no, niepisana.
Ale to jest chyba później, to jest późniejszy dodatek, wydaje mi się, prawda? To nie wynika jakoś z reformacji, tylko chyba z późniejszej praktyki.
Po prostu no, wynika z jakiejś praktyki wyrobionej i nie znam historii tego, szczerze mówiąc.
Natomiast do dzisiaj w kościele Anglii na ołtarzach nie stawia się kwiatów. Mm-hmm. Kwiaty są przy ołtarzach, pod ołtarzami, ale nigdy na ołtarzu, nigdy na stole komunijnym. Nie spotykam również tego, żeby gdzieś leżała Biblia otwarta na ołtarzu. Nie jest to jakąś praktyką rozpowszechnioną. Na pewno są takie miejsca, ale często spotyka się dzisiaj takie stojaki na Biblię gdzieś, które stoją obok jak jakieś lektorium i tam Pismo Święte jest, ale nie ma nic takiego. Raczej ołtarze pozostają, podobnie jak w kościele rzymskokatolickim, puste, za wyjątkiem tego, że stoją na nim świece i krucyfiks, który albo leży, albo stoi.
No to ciekawe. Czyli ta rola monarchii w kościele Anglii była różna, tak? I ewoluowała. Rozumiem, że były takie 2 próby wprowadzenia reformacji w Anglii. Pierwsza za Henryka, przerwana przez prawda, kontrreformację Marii, Krwawej Marii i potem ta, jakbyśmy powiedzieli, już trwająca do dzisiaj za Elżbiety I.
Tak, tam były jeszcze te momenty pomiędzy, bo to, tam działo się, to jest jakby cała historia Anglii. Był oczywiście Oliver Cromwell i wojna domowa, która znowu uznała, że dominujący kościół Anglii oddalił się tak znacząco od ideałów reformacji, że trzeba było ten prezbiteriańsko, taki purytański parlament dla odnowy wiary.
Tak, no czy tak. Dla śpiewał idą purytanie, prawda? Tak,
tak dokładnie. Także było wiele różnych momentów w kościele Anglii, ale tak naprawdę jeśli chodzi o mnie, jeśli ja patrzę na historię kościoła Anglii, tego poreformacyjnego kościoła, czy reformacyjnego kościoła Anglii, to on tak naprawdę zaczyna się, reformacja zaczyna się za czasów Elżbiety I, kiedy te wszystkie rzeczy faktycznie obowiązują, stają się normą, a nie są po prostu jakimś pomysłem, który wypala albo nie wypala. Ale co trzeba dodać i podkreślić w tym momencie, to, że za czasów Elżbiety I i także przez cały ten okres perturbacji między Henrykiem VIII, Edwardem VI i Marią I, ci sami biskupi sprawują swoje urzędy. Oni niektórzy zmieniają chorągiewki, niektórzy nie zmieniają chorągiewek. Niektórzy są wierni katolickiej doktryny, niektórzy się przechodzą, potem wracają i tak dalej. Ale oni pozostają i nie ma czegoś takiego, jak rozpoczęcie Kościoła Anglii. Sama nazwa Kościół Anglii, ta Ecclesia Anglicana, ona jest używana od najdawniejszych czasów w historii Anglii. Te pierwsze łacińskie teksty, które mówią o chrześcijaństwie, te teksty, które mówią w ogóle o chrześcijaństwie w VI, VII wieku w Anglii, dosłownie używają tego tytułu, czy tego sformułowania Ecclesia Anglicana, czyli Kościół Anglikański. Więc to jest bardzo stara nazwa, to jest jedno. A dwa, ta sukcesja, o którą jakby jest ciągły spór pomiędzy Kościołem Rzymu a wspólnotą anglikańską, ona cały czas pozostała. To znaczy ci biskupi po prostu przyjęli reformację, oni ją objęli, nie odcięli się od Rzymu i nie odeszli gdzieś indziej, nie założyli czegoś innego, ale pozostali w tych samych strukturach, przyjmując reformę liturgiczną. Można by się upierać, że to, co stało się w Rzymie po Soborze Watykańskim II, to jest dokładnie to samo. Reformacja, która przyszła poprzez Sobór Watykański II z wielką opozycją wśród wielu biskupów, kardynałów, ojców soborowych, jak Lefebvre czy jak inni sedewakantyści, którzy do dzisiaj funkcjonują, odrzucili ją, oni się odłączyli od nurtu, ale większość Kościoła poszła za przykładem Pawła VI i objęła tą nową mszę, prawda, nową liturgię, w pewnym sensie nowe nauczanie także. I dokładnie to samo stało się w Anglii. Kościół objął reformę, która według nich była objawiona przez Boga, tak? To był moment, w którym Kościół powiedział: zatrzymujemy się, być może zbłądziliśmy w pewnym momencie, potrzebujemy wrócić do podstaw, teraz idziemy tą drogą. I to jest geneza funkcjonowania w ogóle, czy bycia Kościołem Anglii, a nie jakiś jeden moment w historii, tak? Że tutaj, to tak jakby powiedzieć, że luteranizm powstał 31 października 1517 roku. Oczywiście, że nie powstał wtedy, bo to jest proces i to jest rzecz, na którą się składa nie tylko wiele elementów, ale także pracy wielu ludzi. To jest proces. Także to jest moje, że tak powiem, rozumienie reformacji w Anglii.
A powiedz mi, jak to jest z tą rolą monarchy, tak? Bo Henryk VIII zrywa jedność z Rzymem. Elżbieta I również w tym zakresie akurat nie uznaje zwierzchnictwa papieża. Jaka jest rola monarchy? Bo mówi się tak popularnie też o Anglikanach, że głową Kościoła anglikańskiego jest właśnie królowa, czyli król, tak, teraz. Czy to jest prawda? Czy to tak można powiedzieć, że głową Kościoła Anglii jest
monarcha? Można było to powiedzieć do 1555 roku. Mhm. Wtedy obowiązywał akt supremacji, który faktycznie nadawał monarsze tytuł głowy kościoła. I ten tytuł głowy kościoła nosił zarówno Henryk VIII, jak Edward VI, jak Lady Jane Grey i Maria I Krwawa. To dopiero ona była tą ostatnią, która ten tytuł jakby odziedziczyła razem z tronem. Tak? A od Elżbiety I, od tego kolejnego aktu supremacji, który wymaga od duchownych przysięgi lojalności monarsze, ona przyjęła tytuł nadany przez parlament, ale także za zgodą kościoła, naczelnego czy najwyższego zarządcy. To się nazywa Supreme Governor of the Church, ale z dodatkiem under Christ, czyli pod Chrystusem. I dlatego mówię, że ten moment elżbietański tej reformacji, on przywraca właściwy porządek rzeczy. Chrystus jest głową, monarcha zarządza kościołem i od tamtego czasu faktycznie to jest fakt, że monarcha jest niezwykle istotny dla kościoła. Przede wszystkim dlatego, że monarcha nadaje wszystkie godności kościelne. Biskupie, arcybiskupie, one jakby wynikają z tej prerogatywy bycia królem czy królową, to oni mają prawo mianowania tych urzędów. Więcej, niektóre czy senioralne pozycje w kościele, czy inne pozycje w kościele, które podlegają koronie, tak jak na przykład moja nominacja tutaj, była nominacją koronną. Nie była to nominacja diecezjalna, ale była to nominacja koronna, czyli na mojej licencji, czyli na dokumencie, który duchowny otrzymuje w czasie wprowadzenia w urząd, jest napisane, że jest to darem królowej Elżbiety. I jakby to przekłada się w taki bardzo praktyczny sposób. Jednakże król i królowa, czy monarcha, nie ma wpływu na doktrynę, czy na teologię Kościoła. To nie jest tak, że królowa czy król wstają rano i mówią, dzisiaj, od dzisiaj zmieniamy, tak? Dzisiaj nie niedziela będzie, ale piątek będzie świętym dniem, czy coś takiego. To są takie karykaturalne jakby przypadki, ale monarcha nie ma. Monarcha jest gwarantem bezpieczeństwa wyznawanej religii w państwie. To znaczy Kościół ma przywilej bezpieczeństwa od monarchii. Jesteśmy pod królewską ochroną, tak? Nikt nie zabroni nam w Anglii, w Wielkiej Brytanii, na wszystkich terytoriach, gdzie król Karol jest głową. Nikt nam nie zabroni tam wolnego wyznawania, wyrażania swojej religii. Więcej, duchowni są w pewnym sensie urzędnikami koronnymi. Są osobami zaufania publicznego w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach ta rola duchownych jest troszkę bardziej marginalna niż ona była powiedzmy w XVIII czy w XVII wieku, gdzie duchowni mieli o wiele większe znaczenie, o wiele więcej do powiedzenia, ale do dzisiaj podpis duchownego figurujący na jakimś dokumencie gwarantuje prawdziwość tego dokumentu. Jesteśmy, można by to porównać do takiego urzędu notariusza czy do roli notariusza w Polsce, tak, że duchowny ma w swoim jakby wynikającym z jego urzędu taki przywilej czy takie możliwości funkcjonowania także w społeczeństwie. Czyli na przykład jeśli ktoś potrzebuje potwierdzenia tożsamości do jakiegoś urzędu, przychodzi, może iść do, nie wiem, do policjanta, może iść do sędziego, może iść do duchownego, może iść do księdza w parafii, który podpisuje, że ta osoba jest tym, kim jest. Ja sprawdziłem, że mieszka tam, gdzie mieszka. I to jest oficjalny dokument, który stwierdza, że ta osoba, która się legitymuje tym dokumentem, faktycznie tą osobą jest.
No podobno w Niemczech też pastorzy tak mają. Ewangelicy.
Tego nie wiedziałem.
No, tak, podobno znaczy, to tak jest, ponieważ no właśnie to jest pozostałość jeszcze po tych kościołach landowych, prawda? Więc też słyszałem, że podpis pastora ewangelickiego należącego do EKD, tak zwanej właśnie rodziny EKD, też ma taką moc. Także no, w Polsce tego nie mamy takiej tradycji, aczkolwiek.
Myślę, że zaświadczenie od proboszcza, że się jest ochrzczonym, ma dzisiaj dość dużą wagę.
No właśnie, to już tam inny temat, ale ja muszę biegać do notariuszy z dokumentami i prosić o podpisy i za to płacimy oczywiście. Powiedz trochę o... przeskoczmy trochę do Polski właśnie, no nawet może tutaj dobrze. Może opowiedz trochę o swoim powołaniu, o swojej drodze do kościoła Anglii i przy okazji też opowiedz o kościele anglikańskim w Polsce. Może tak, bo no właśnie, jak to się stało, że zostałeś duchownym, służyłeś w Polsce, pochodzisz z Polski, odnalazłeś swoje miejsce w służbie, odnalazłeś swoje powołanie w tym kościele akurat. Jaka to była droga do tego? Opowiedz trochę.
Droga była niezwykle długa i skomplikowana i naprawdę nie będziemy mieli czasu na przejście jej całej, ale...
Mamy czas.
Myślę, że najważniejszą rzeczą, którą zrozumiałem ja w drodze, może nawet nie tylko do kapłaństwa w Kościele Anglii, ale do bycia chrześcijaninem, do szukania swojej drogi w Chrystusie, jest to, że Kościół Anglii jest miejscem, w którym ja jestem w stanie w sposób wolny i nieskrępowany być chrześcijaninem. Myślę, że tak chciałbym wyrazić to sformułowanie, chyba najbardziej oddaję to,
co czuję.
Bez wyrzutów sumienia. Tak, urodziłem się w Polsce i byłem wychowany jako rzymski katolik i byłem, moja rodzina była dość religijna i dość ważna była rola kościoła w mojej rodzinie, także tam były te wszystkie i sakramenty, i niedzielne msze, i święta, i wszystko było zupełnie tak, jak powinno być w przykładnym rzymskokatolickim domu. Z jedną różnicą dla mnie, myślę, że dla mnie ten moment, w którym w kościele rzymskokatolickim zderzałem się ciągle z tym, że tak nie wolno, że tak się nie robi, że tak nie... I to nie chodziło o jakiś, wiesz, grzech, że ja tam nagle zdecydowałem, że pójdę rabować, czy tylko, że tam tego mięsa w piątek nie wolno, tak? Tego nie wolno, że tu nie wolno w niedzielę pewnych rzeczy robić, że tu nie wolno tego, że tu nie wolno tamtego. I to takie stłamszenie człowieka z zakazami było dla mnie zawsze czymś, co mi się kłóciło z tym, kim jest Bóg i do czego Bóg nas powołuje. A zawsze we mnie było pragnienie, był ten moment taki, w którym ja chciałem być blisko duchowości, religii, Kościoła, Pana Boga, jakkolwiek go na różnych etapach mojego życia rozumiałem. I szukałem w różnych miejscach, w różnych kościołach przez moje życie w Polsce. Byłem w kościele metodystycznym. Wszystkie te kościoły, trzeba dodać na samym początku, wspominam niezwykle dobrze, bo to był...
Luterański też?
Tak. Byliśmy przez pewien czas, byłem przez pewien czas w kościele luterańskim. Mieszkaliśmy w miejscu, gdzie do wyboru był kościół rzymskokatolicki, zielonoświątkowy i luterański i wybór padł na kościół luterański. Więcej, moje dzieci są ochrzczone w kościele luterańskim.
No to luteranie całkiem.
No nie wiem, czy oni by się z tym zgodzili.
Zawsze się jest trochę luteraninem.
Zawsze. Tak, znaczy to jest coś takiego, że to zawsze było coś, co zmuszało mnie na dostosowanie się w każdym z tych kościołów, na dostosowanie się do pewnej wizji Pana Boga, do wizji bycia chrześcijaninem, do bycia naśladowcą Chrystusa, jaką te kościoły prezentowały. I ja rozumiem, że to jest ze wszechmiar dobre, bo wymaga chrześcijaństwo od nas posłuszeństwa, wymaga zmiany, wymaga dostosowania pewnych zachowań, stylu życia i tak dalej. To jest właściwe. Ale to były rzeczy, o które ja myślałem o Bogu. To nie były rzeczy, że ja, prawda, nie wiem, piłem i nagle musiałem przestać pić, paliłem, musiałem przestać palić, czy robiłem coś i nagle musiałem przestać co robić. Nie. To była kwestia mojego sumienia i moich myśli. I ona była w jakiś sposób cały czas przez te wszystkie kościoły przykręcana, że trzeba było, że nie tak, że my mamy to, że nie tak, że trzeba tak. Że... I dopiero w momencie, kiedy zacząłem czytać o anglikanizmie i kiedy zacząłem doświadczać duchowości anglikańskiej, zobaczyłem, że anglikanizm to nie jest przede wszystkim system eklezjalny, system doktrynalny, ale anglikanizm to jest droga. To jest bardzo szeroka droga, która prowadzi nas do Chrystusa. I chociaż tutaj myślę, że metafora...
Ale droga jest wąska.
Nie jest tak, mówię, że szeroka metafora szerokiej drogi nie jest najlepsza, ale mówię w ramach chrześcijaństwa, nie mówię o wyborze Chrystusa albo kogoś innego. Ale mówię, że to spektrum duchowości, które anglikanizm oferuje, spektrum teologiczne i spektrum liturgiczne było tym, co pozwoliło mi na odnalezienie się bez kompromisu wewnętrznego.
To znaczy, mi się wydaje, że doświadczyłeś czegoś jak Bonhoeffer w Rzymie, nie? Kiedy on pojechał Boże. Tam i
nikt
zobaczył,
nie myślałem. Tak.
Czarnych zobaczył, odprawiających prze, zobaczył Azjatów uczestniczących wszystkich z białymi, z Włochami, z Niemcami w jednej liturgii. Doświadczył Bonhoeffer w Rzymie, we Włoszech wtedy, no, co znaczy być kościołem, tak? Akceptującym wszystkich, niezależnie
ja,
skąd.
Ja dokładnie tego miałem, mam to doświadczenie w kościele Anglii. Pomimo tego, że mamy bardzo klarowną doktrynę, mamy normy liturgiczne, mamy te wszystkie rzeczy, jak prawo kanoniczne i to samo, co wszystkie inne kościoły mają, ale w kwestii duchowości i drogi, jaką ty idziesz, w swojej wewnętrznej duchowości, jakich modlitw używasz, jakich strojów używasz, jakiego języka religijnego używasz, jak wyrażasz się w czasie nabożeństwa, jak wyrażasz się w czasie zwiastowania, to jest całkowicie dowolne. I Kościół mówi, że każdy człowiek ubogaca Kościół swoją indywidualnością. Czyli jakby Kościół Anglii, czy anglikanizm w ogóle, zaprasza tą indywidualność do siebie. Nie boi się innego spojrzenia na rzeczy. Nie boi się krytyki. Nie boi się zadawania trudnych pytań. Co chyba przyznasz mi, przynajmniej w nurtach polskich kościołów, jest no, rzeczą niezbyt często spotykaną, że krytyka i publiczne dyskutowanie właśnie jakichś krytycznych myśli na temat Kościoła zwykle jest tego nazywane atakiem. Dokładnie. A tutaj jest czymś naturalnym, że na synodach diecezjalnych, na synodach dekanatów te rzeczy są rozważane. I to nie tylko duchowni, ale również zaangażowanie i rola świeckich w Kościele jest tak wielkie i świeccy mają tak wielki wpływ na to, jak Kościół wygląda, jak wygląda liturgia nawet. I jak kształtuje się teologia Kościoła, że to pokazuje, że my jesteśmy wszyscy ciałem. To nie jest byt klerykalny, że tylko panowie i panie noszący koloratki mają rację, że tylko ci, którzy mają tytuł zawodowy teologa mają rację, ale także ci, którzy żyją prostym życiem wiary, mają coś do powiedzenia, bo dlatego, że oni przeżywają Boga w inny sposób i wszystkie te głosy są słyszane. I to, co dzisiaj mi się wydaje robi Kościół rzymskokatolicki w Polsce, czy to, co papież Franciszek stara się wprowadzić, mówiący o synodalności Kościoła, to jest coś, co on zapożycza tak naprawdę z anglikanizmu. I to jest krytyka, którą on otrzymuje od rzymskokatolickich swoich podwładnych, tak, że on się robi anglikaninem ze względu na to. Ale to działa, to nie jest łatwe. To nie zawsze przynosi owoce, jakie byśmy chcieli, ale to jest dobre, dlatego że ludzie, którzy są w Kościele, są słyszani, problemy, z którymi się Kościół spotyka, są widziane. To, jak zmienia się świat, jest również zauważone i Kościół musi... Jest takie zdanie, kiedy duchowny wprowadzany jest w urząd, składa obietnicę, składa trzy deklaracje. Pierwsza to jest deklaracja podtrzymująca nauczanie Kościoła. Druga to jest ślubowanie wierności królowej, a trzecie to jest ślubowanie posłuszeństwa, kanonicznego posłuszeństwa biskupowi diecezji. I to pierwsze ślubowanie, które składa, ma taką preambułę, w której biskup mówi: Kościół Anglii jest katolickim kościołem wyznającym wiarę apostolską i tak dalej, który jest powołany przez Boga do tego, aby w każdym pokoleniu na świeżo zwiastować Ewangelię. I to sformułowanie na świeżo, ono może po polsku nie brzmi jakoś świetnie, ale to świeże podejście do Ewangelii, które jest aktualne w tym pokoleniu, wynika właśnie z tego, że Kościół jest otwarty na rozmowę.
Powiedz mi, jak to jest z... No właśnie, obecnie, na świeżo, byśmy powiedzieli, z jakimi trudnościami mierzy się Kościół anglikański na wyspach, z jakim mierzy się w Polsce? No powiemy, że też funkcjonuje duszpasterstwo w Polsce, prawda? Mamy Kościół anglikański głównie w Anglii, ale też w innych krajach. Ja byłem na przykład kiedyś na świetnym nabożeństwie anglikańskim w Grecji, tak? Po prostu... w takiej parafii tam należącej do kościoła anglikańskiego. Poszedłem, ponieważ no, brakowało mi dobrej liturgii. Po prostu zamiast do prawosławnych, to udałem się do braci Anglikanów. Powiedz, jakie są wyzwania teraz przed kościołem? Jakie stoją teraz wyzwania?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o, zaczynając od zupełnie o wiele mniejszego problemu, czyli kościoła w Polsce, tam Kościół w Polsce jest dość specyficzny. Kościół w Polsce ma swoją historię, dość długą historię, bo Anglikanie od czasów Tudorów już są w Polsce. To był Gdański, Wybrzeże, razem z ambasadorami, z kupcami, ci księża tutaj przypływali i oni byli zwykle kapelaniami anglojęzycznymi, angielskojęzycznymi dla Anglików czy dla innych później.
No sporo żołnierzy było też najemnych, prawda?
Tak, dokładnie. Więc te rzeczy jakby zawsze były obecne na zasadzie kapelani. I Polska do dzisiaj funkcjonuje jako kapelania. Status prawny Polski to jest kapelania. Jesteśmy, chociaż Kościół Anglii w Polsce jest zalegalizowanym kościołem, tak? Jest na liście wyznań i tak dalej, ma swoje prawa, przywileje, obowiązki. To pozostaje jedynie kapelanią. Cała Polska jest jedną parafią, funkcjonuje jako jedna parafia, cały obszar Polski, bo Kościół Anglii jest bardzo przywiązany do geograficznych granic parafii, więc wszędzie musi być parafia, tak? Więc granice Polski to jest granice są parafii w Polsce i Kościół w Polsce jest częścią diecezji Kościoła Anglii, która się nazywa diecezja Gibraltaru i w Europie. To nie jest diecezja europejska, to jest diecezja Gibraltaru i w Europie. I to słowo i w Europie dodane jest dlatego, że Kościół Anglii uznaje, że nie jest większościowym kościołem w tym miejscu. Jest kościołem, który działa na zasadach gościnnych, dlatego nie podporządkowuje sobie Europy, że mówiąc, że jest biskupem Europy, ale że jest biskupem w Europie. To jest jeden z ekumenicznych gestów, jakie Kościół Anglii robi, których jest bardzo, bardzo dużo, ale bardzo rzadko są zauważane, co jest mi przykro powiedzieć. W każdym razie tych kapelani w całej Europie jest, zdaje się, około 300 czy 400 i one, jest ich więcej, mniej, zależy, czy jest więcej, mniej Anglików i one tak naprawdę pomagają czy funkcjonować Anglikom, Amerykanom, Kanadyjczykom, czy tym wszystkim Anglikanom z różnych miejsc, albo tym chrześcijanom, którzy nie mówią w języku lokalnym i potrzebują angielskojęzycznego nabożeństwa. Te parafie, one, no, jedne się rozwijają przez pewien czas, potem spadają ich liczby ze względu na to, jak ludzie przychodzą i odchodzą, ze względu na to, że przychodzą, pracują w Polsce, potem wyjeżdżają, ktoś przyjeżdża inny, więc taka fluktuacja jest dość duża. Jeśli chodzi o samą Polskę, to jest znowu dość unikalna sytuacja, dlatego że historia Kościoła anglikańskiego w Polsce, polskojęzycznego, zaczęła się mniej więcej w latach 20., kiedy misja londyńska, misja barbikańska, która zajmowała się głoszeniem Ewangelii, zwiastowaniem Ewangelii wśród Żydów, rozpoczęła swoją misję na terenach wtedy już Rzeczpospolitej, tej nowej po odzyskaniu niepodległości i zwiastowała Ewangelię przede wszystkim na wschodzie kraju, tam gdzie była dość duża populacja żydowska. Te wspólnoty bardzo szybko zaczęły rosnąć. Szereg księży, polskojęzycznych księży został powołany i ordynowany. Wielu z nich funkcjonowało w prawnych ramach reformowanych wspólnot, reformowanych kościołów, parafii, tej jednoty wileńskiej i innych kościołów, i innych, że tak powiem, organizacyjnych jednostek kościoła reformowanego, gdzie mieli zapewnioną prawne bezpieczeństwo w tamtym czasie. W każdym razie te grupy, bardzo sporo ich było i one rosły dość szybko. Była bardzo duża grupa w Krakowie, w Białymstoku, była w Łodzi, w Warszawie. One spotykały się w rozmaitych miejscach i kres temu przyniosła II wojna światowa tak naprawdę. Dlatego że ponieważ oni byli w większości pochodzenia żydowskiego, to oni w większości skończyli w obozach koncentracyjnych. I anglikanizm, ten polski anglikanizm tak naprawdę zaczął się i skończył bardzo szybko, ale pozostała pewna spuścizna tych ludzi. Jedną z tych spuścizn jest to, że zostało przetłumaczony na język polski modlitewnik powszechny w roku 1931 i ten modlitewnik powszechny został autoryzowany jako oficjalna księga liturgiczna w Kościele Anglii i jest pierwszą w historii Kościoła Anglii nie angielskojęzyczną księgą liturgiczną, która jest dopuszczona do użytku i można sprawować publiczne nabożeństwa w tym języku na terenie wszelkich jurysdykcji Kościoła Anglii. Nie tylko lokalnej jurysdykcji polskiej, ale wszędzie. To jest rzecz niezwykła. Tych tłumaczeń, podobna sytuacja była na Węgrzech, co jest ciekawe. Również tam dość duża grupa Żydów konwertowała, czy nawróciła się na anglikanizm i również modlitewnik powszechny został przetłumaczony na język węgierski, ale nigdy nie został autoryzowany właśnie dlatego, że wybuchła wojna, II wojna światowa i te prace zostały przerwane. Także ta historia jest dość ciekawa i jest, zdaje się, że dwa czy trzy doktoraty na ten temat zostały napisane. Ja też pisałem dużą pracę, jak byłem w Oksfordzie, pisałem dużą pracę na ten temat, jakby przybliżając postać jednego z księży Pawła Gorodziszcza przed chrztem Chaima, który pochodził z żydowskiej rodziny, nawrócił się, został księdzem i on był zaangażowany nie tylko w tłumaczenie modlitewnika, ale również on był organizatorem tej misji jako już Polak, nie Anglik, był organizatorem tej misji, był taką naczelną postacią tego polskiego anglikanizmu. Dzisiaj ten kościół w Polsce wygląda w taki sposób, mamy trzy wspólnoty i czwartą, która powstaje we Wrocławiu. Mamy wspólnotę w Krakowie, w Gdańsku i największą w Warszawie. W Warszawie również mamy księdza. David Brown jest kapelanem, który tam ma swoją siedzibę. W Gdańsku jest Elizabeth Turek, Angielka, która ma polskiego męża, mieszka w Polsce od szeregu lat, jeszcze przed PRL-u przeprowadziła się do Polski, mówi świetnie po polsku i ona prowadzi tam tą dwujęzyczną wspólnotę, trzeba dodać, polsko-angielską. Ona jest świeckim liderem tej wspólnoty, jest liderem, czyli takim lektorem, który ma uprawnienia kościelne do głoszenia kazań, prowadzenia nabożeństw i tak dalej. Jest wspólnota krakowska, gdzie ja posługiwałem, która w tej chwili no, nie ma jakiegoś swojego stałego duszpasterza. Mam nadzieję, że to z czasem się zmieni, ale powiem szczerze, że czas pandemii i tego wszystkiego, co się stało, no dość surowo potraktował mniejsze wspólnoty w Polsce, między innymi wspólnotę krakowską, bez swojego własnego kościoła, taka wspólnota powiedzmy pielgrzymująca. Nabożeństwa odbywały się za moich czasów, wynajmowaliśmy salę na świętego Filipa, później odbywały się nabożeństwa w kościele Piotra i Pawła. Ówczesny sufragan archidiecezji krakowskiej, biskup Ryś, zaprosił nas do tego, abyśmy korzystali z jednego z kościołów i korzystaliśmy przez pewien czas. Później to się skończyło tam ze zmianą proboszcza i przeniesieniem się biskupa Rysia do Łodzi. Jakby ta gościnność się zakończyła, ale otworzyli nam kaplicę swoją metodyści i nabożeństwa teraz odbywają się w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego na Długiej. Także tak to wygląda w Polsce. Jeśli chodzi o problemy, to myślę, że to są problemy Kościoła w Polsce. Takie budowanie jakby w tej rzeczywistości popandemicznej i małych wspólnot, co nie jest łatwe. Jeśli chodzi o Kościół Anglii, to tych problemów jest znacznie więcej i na większą skalę. I pewnie moglibyśmy wymieniać do jutra, ale jest, myślę, że sekularyzacja, tak głęboko postępująca sekularyzacja społeczeństwa angielskiego odcisnęła ogromne piętno na kościele.
Ale to jest ciekawe, co wspominałeś w rozmowie z Terlikowskim, tak? O tych nowych formach ewangelizacji.
Tak, bo to jest właśnie kolejna rzecz, która mnie w anglikanizmie fascynuje cały czas i na nowo, że to jest Kościół, który nie boi się wyzwań i nie boi się próbowania rzeczy, które się mogą nie udać. I to jest, ja mam takie podejście w życiu, że ja spróbujemy, najwyżej się nie uda. I cieszę się, że Kościół, w którym jestem, ma podobne podejście. To jest pewien taki...
Odwaga bardziej niż, byśmy powiedzieli, czekanie na wymarcie.
Dokładnie. To znaczy to, co Kościół zrobił, wszyscy wiedzą, że kościoły w zachodniej Europie, ale także w Polsce dzisiaj liczebnie spadają i to dość szybko. Myślę, że Polska zobaczy w kolejnym, to kolejne, to nowe pokolenie, które przychodzi, pokaże jak szybko przez tydzień.
Już pokazuję.
Znaczy, jest tam kilka myśli. Jedna rzecz to jest taka, że ja ciągle mam to porównanie do Wielkiej Brytanii, lata 80. w Wielkiej Brytanii, koniec 70., początek lat 80., kiedy kościoły są pełne i po prostu wszystko jest tak, jak w Polsce 5 lat temu czy 10 lat temu. Na mszę niedzielną po prostu idzie, ja pochodzę z Nowego Sącza, mieliśmy mały kościół, gdzie w niedzielę, jak liczyli te roczne, mieli liczenie, to mieli 118% parafian na niedzielnej mszy, bo ludzie przyjeżdżali, nawet którzy nie byli parafianami, tak? 118%. I Anglia wyglądała podobnie, kościoły pełne, tak? Pieniądze, wszystko. Polityczna, przekłada się to na polityczne znaczenie duchownych, biskupów, rola w Izbie Lordów i tak dalej. I nagle, praktycznie z dnia na dzień, kościoły pustoszeją. Dlatego, że nowe pokolenie, młode pokolenie ludzi nie jest zainteresowana kościołem, który jest siłą polityczną, który ma wszystkie pieniądze, który jest uprzywilejowaną klasą społeczną, ale są zainteresowani kościołem, który jest prawdziwy, który jest realny, który pokazuje Ewangelię w sposób właściwy, który pokazuje Chrystusa jako tego, który jest z ludem, a nie tego, który rządzi ludem. I wydaje mi się, że zajęło kościołowi Anglii jakieś 10 lat na zrozumienie, że jest problem. Kilka kolejnych lat zajęło mianowanie nowych biskupów, którzy również widzą, że jest problem. I teraz ten problem od, myślę, jakichś 10-15 lat, może troszkę więcej, zaczyna być załatwiany. Co się dzieje? Nowy arcybiskup Canterbury, ten, którego mam obecnie, Justin Welby, kiedy został arcybiskupem, wprowadził taki pomysł miał na to, żeby spróbować zwiększyć liczbę duchownych. Spadła strasznie liczba duchownych, bo duchowni wymarli, przeszli na emeryturę, nie było nowych pokoleń. Lata 70., 80. nie ma pokoleń, nie ma powołań w ogóle w kościele. Powołania spadają niezwykle nisko. Ostatnie powołania, taki boom powołań, to jest krucjata Billego Grahama w Anglii, lata 60. I pokłosie tego, kiedy masa ludzi przychodzi do Chrystusa i idą oni wszyscy do seminariów, bo oni chcą służyć. I to są ci księża, którzy dzisiaj przechodzą na emeryturę, już są na emeryturze i nie wyprodukowali kolejnych.
Tacy księża ewangelikalni bardziej, tak?
Bardzo dużo z nich to są ewangelikalni księża, ale nie tylko. Nie tylko, bo ta krucjata Grahama była skierowana do wszystkich i ona miała, no ona dotknęła całego kościoła Anglii. To był to wydarzenie krucjaty Grahama w latach 60. tutaj w Anglii, to jest jedno z największych przebudzeń, jakie Anglia widziała w swojej historii. To było niezwykłe doświadczenie kościoła. W każdym razie spada ilość powołań, to się przekłada na to, że parafie pustoszeją, bo nie ma księży, którzy się zajmują parafiami, nie ma pracowników, żeby wysłać, parafie są zamykane. No masa problemów następuje. Starają się to biskupi w jakiś sposób łatać, starają się jakieś mieć pomysły, starają się coś robić, ale Justin Welby przychodzi i ma taki pomysł, mówi renew and reform, to jest taki plan odnowy i reformy, którym chciał, aby do 2020 roku o 100% zwiększyła się liczba duchownych i ona przeszła jego najśmielsze oczekiwania, dlatego że on rozszerzył tą ofertę seminaryjną, czy zachęcił ludzi, którzy są nie tylko młodymi chłopcami, tak, którzy kończą college i szukają zawodu nowego, gdzie tak było do tej pory, ale przede wszystkim otworzył tą ofertę dla kobiet i mężczyzn, którzy są starsi, tak, którzy mają już jakąś karierę za sobą, mają doświadczenie życiowe, które mogą przynieść. Został zreformowany system szkolenia księży. To znaczy, możesz być szkolony. Ja byłem w seminarium dziennym, gdzie miałem normalny program, tak? Wykładów, spotkań, praktyk i tak dalej. I obok tego równolegle prowadzony jest program zaoczny, gdzie ludzie, którzy pracują, przychodzą w weekendy i mają zajęcia swoje weekendy, zaocznie robią seminarium. wychodząc z seminarium, robią normalny wikariat, ale pozostają w swojej pracy, czyli poświęcają tylko 3 dni Kościołowi, a 3 dni poświęcają swojej pracy zawodowej. Nie są zatrudnieni przez Kościół, są zatrudnieni przez siebie samych. To jest i mamy w tej chwili całą masę możliwości. Są duchowni, którzy nie są w ogóle w parafiach. Są duchowni, to jest, mamy coś, co nazywa się pioneer ministry, tacy pionierzy, którzy wysyłani są do lokalnych wspólnot, żeby taką zintegrowaną służbę prowadzić. Ona nie jest liturgiczna, ona nie jest usytuowana w kościele, ona nie jest w rozumieniu naszym tak, jak kościół kiedyś wyglądał, ale ona jest poprzez, nie wiem, prowadzenie kawiarni, poprzez prowadzenie pubu, poprzez prowadzenie sklepu, poprzez robienie czegoś. Oni wychodzą do ludzi, budują wspólnoty, takie sieci ludzi, taki network kościelny, gdzie te parafie wyglądają zupełnie inaczej. To są najczęściej ewangelikalne formy ewangelizacyjne, ale one przynoszą niezwykły owoc w kościele dzisiaj. I dzisiaj ze spadku bardzo niskiej ilości powołań, która jest pewnie nawet w najniższej formie nie była tak niska, jak Kościół Rzymskokatolicki odnotowuje obecnie w Polsce, tutaj dodam, w minionym roku zostało przyjętych, zdaje się, że 550 czy 560 osób do seminariów. Taka sama liczba ludzi jest co roku ordynowana jako diakoni i kapłani w kościele Anglii. I ta liczba duchownych przekroczyła najśmielsze oczekiwania arcybiskupa i ona się wcale nie zmniejsza, dlatego że służba w kościele została zaprezentowana jako coś atrakcyjnego. To nie jest ksiądz, który, wiesz, siedzi w sutannie i w biurze i nic nie robi, ma nudne życie, prowadzi gdzieś, tylko to jest duchowny, który jest zaangażowany w swojej parafii, tak? Jest zaangażowany w szkole, jest zaangażowany, większość szkół podstawowych prowadzona jest przez Kościół, dodam tutaj w Anglii, znakomita większość szkół, że zaangażowany jest w szpitalu, w kapelaniach rozmaitych, w różnych miejscach, gdzie byś księdza 20 lat temu nie zobaczył. I bycie księdzem to jest coś ciekawego dla ludzi, to jest coś atrakcyjnego dla ludzi dzisiaj i bardzo wielu ludzi, którzy kiedyś zmagali się z tym, że nie chcieli być duchownymi, dzisiaj ze względu na to, że oni mogą realizować swoją wizję bycia duchownym, która jest dostosowana do ich kontekstu, to jest coś, co ludzi przyciąga. To było wielkie ryzyko, ale póki co się opłaciło.
No to ciekawe, bo właśnie kościoły, które postępują trochę jak ten potwór z mitologii, który ludzi albo rozciągał na swoim łożu, albo skracał im nogi, jeśli nie pasował delikwent do jego łóżka. Często tak postępują jednak. Nie? A to powinno być trochę w drugą stronę robione. Wiesz co, dzisiejszy temat jest w ogóle, dotyczy królowej. Nie? Także ja bym się poczuł winny, jakbyśmy nie poruszyli tego tematu arcyważnego. Zapewne. No to jest takie prowokacyjne pytanie, czy królowa Elżbieta II zmawiała pacierz. Co to jest w ogóle pacierz? No nie, w ogóle trzeba ustalić najpierw.
Jak odniesiemy się do nazwy, to pacierz od paternoster, tak? Czyli ojcze nasz.
Tak, a w ogóle jest zdrowaś Mario w kościele anglikańskim zmawiana?
Wiesz co, to jest pytanie o szerokość teologiczną kościoła Anglii. I teraz jest taka szerokość teologiczna, nie geograficzna, ale teologiczna w kościele Anglii, gdzie zdrowaś Mario jest zmawiana. I jest też taka szerokość...
High Church, katolik.
To są anglokatolickie parafie, gdzie faktycznie są elementy pobożności maryjnej. Mhm. Jest centrum pielgrzymkowe w Walsingham, gdzie jest figura Matki Bożej z Walsingham, która objawiła się kiedyś, jeszcze przed reformacją, jak Matka Boska mogła się objawiać w kościele, bo po reformacji już się chyba nie może objawiać, ale przed reformacją jest taka legenda, że objawiła się w Walsingham i tam lokalnej możnowładczyni, która miała wiele pieniędzy i powiedziała, żeby zbudowano jej replikę domu z Nazaretu i tam i tam ta replika z domu z Nazaretu została zbudowana i przez średniowiecze całe to było wielkie miejsce pielgrzymkowe, zniszczone oczywiście w czasie reformacji czy w czasie rozwiązania klasztorów, później odbudowane w latach, jeśli dobrze pamiętam, Anglikanie odbudowali w latach 20. Ten dom i niewielki kościół razem z takim centrum pielgrzymkowym wokół tego i ono jest zajęte przez anglokatolików, oni tam mają swoje, że tak powiem, miejsce pielgrzymkowe, tam są jakieś źródełko jest. Ja nigdy nie byłem, szczerze mówiąc, bo to nie jest moja duchowość ani moja pobożność, ale dla wielu ludzi to jest świetne miejsce, bardzo chwalą sobie to, jadą, przeżywają jakieś duchowe odnowienie. Co jest ciekawe, jest taka grupa protestancka w Anglii, takich purytanów, którzy zawsze, jak tam jest narodowa pielgrzymka w Walsingham, oni stają na głównej ulicy, jak jest ta procesja przechodzi z biskupami, to oni trzymają transparenty, prawda, wyklinające pogaństwo i krzyczą. I to jest zawsze, z roku na rok tych protestantów jest tam coraz mniej, a ten katolicki nurt tam bardzo, bardzo się rozwija. Zupełnie teraz poważnie mówiąc, te miejsca pielgrzymkowe, tak jak Walsingham czy inne, jak Iona czy inne miejsca, jakieś celtyckie miejsca pielgrzymkowe, one są niezwykle ważne dla Kościoła i one szczególnie dla ludzi młodych, to jest bardzo często pierwszy moment spotkania z jakąś pobożnością, z jakąś duchowością dla młodych ludzi i ludzie, szczególnie ci ludzie, którzy byli w Walsingham i doświadczyli kilku dni nabożeństw, uzdrowienie, kazań, różnych modlitw, rozmów z ludźmi i tak dalej, przeżywają bardzo często bardzo, bardzo głębokie odnowienie wiary albo wręcz nawrócenie. Mhm. I to są wspaniałe miejsca i to już mówię całkowicie poważnie, bez względu na to, czy ja, powiedzmy, utożsamiam się bardziej z tą pobożnością, czy z inną, ale te miejsca są niezwykle ważne, szczególnie znowu w ostatnich latach, kiedy odnowienie takich grup paramonastycznych czy monastycznych w Kościele Anglii zaczyna być bardzo popularne i również arcybiskup Canterbury Justin Welby rozpoczął to, zakładając wspólnotę świętego Anselma w Pałacu Lambeth, którego on jest zwierzchnikiem tej grupy. Ludzie z całego świata zapraszani są na to, żeby spędzić rok w Pałacu Lambeth we wspólnocie i później rozsyłani są po roku do swoich miejsc, żeby tam kontynuowali taką pracę moderatorów duchowości we swoich lokalnych wspólnotach, we swoich lokalnych kontekstach również. To są takie rzeczy, które naprawdę zmieniają obraz Kościoła i pomagają z perspektywy proboszcza. Dla mnie są to miejsca, gdzie ja również mogę wysłać ludzi z mojej parafii i wiem, że tam nie będzie nic złego, ich tam nie spotka w sensie duchowym. Znaczy, że będzie tam opieka duszpasterska właściwa, że będzie tam sprawowana liturgia, będzie dostęp do Eucharystii, będą kierownicy duchowi, z którymi mogą porozmawiać i tak dalej. I to są bardzo dobre rzeczy, które naprawdę pomagają w pracy duszpasterskiej na co dzień tak naprawdę. Mm-hmm.
Tutaj mamy pytania na Facebooku. Czy historia Kościoła Anglii to zdaniem księdza historia ciągłości z tym, co było przed XVI wiekiem, czy raczej zerwanie i szukanie nowej tożsamości eklezjalnej, teologicznej? No, myśmy odpowiedzieli chyba na to pytanie, chyba że nie wybrzmiało odpowiednio. Raczej tutaj skłanialiśmy się ku ciągłości, prawda? Krótko tak można to skomentować. Czy ksiądz ma coś do dodania? Dominik, masz coś?
Nie, ja myślę, że jak najbardziej. Ta ciągłość dla mnie jest niepodważalna całkowicie. Ciągłość nie znaczy, że Kościół jest zawsze taki sam. I to dotyczy się wszystkich kościołów, tak? Nie tylko Kościoła Anglii, ale jakiegokolwiek kościoła. Kościoły nie są takie same, zmieniają się po prostu.
Tak, staraliśmy się bronić taką tezę, że jest ciągłość historyczna od chrystianizacji Anglii do współczesności. Bartosz Skrzypczak zadał pytanie, czy odprawiał ksiądz kiedyś wieczerzę pańską lub inne nabożeństwa z polskiego modlitewnika powszechnego?
Jeszcze nie.
W sumie jeszcze nie, bo ksiądz został ordynowany, wyświęcony w Anglii, prawda?
Tak, także szczerze mówiąc, nie prowadziłem, to jest ciekawostka, nigdy nie prowadziłem eucharystycznego, prowadziłem nabożeństwa słowa, kiedy byłem duszpasterzem w Krakowie, ale wtedy to były przed moimi święceniami, więc nie mogłem sprawować Eucharystii, ale od święceń moich nie miałem nigdy okazji, żeby sprawować Eucharystię w języku polskim. To byłoby na pewno dość ciekawe doświadczenie.
Może by była okazja kiedyś.
Mam nadzieję.
Przemysław Florianowicz Błachut. Dobry wieczór, drodzy bracia księża. Jako ewangelik i Joannita chciałbym zapytać księdza Dominika o związki Order of St. John i St. John Ambulance w Zjednoczonym Królestwie. Przy okazji w Warszawie Anglikanie korzystają z gościny parafia ewangelicko-reformowana w Warszawie. Tak, to prawda. Korzystają tak, i nawet chcieliśmy zrobić nabożeństwo młodzieżowe w tejże parafii, a się okazało, że Anglikanie nas ubiegli i zarezerwowali termin przed nami. Także będzie nabożeństwo młodzieżowe, ale po anglikańskiej mszy.
Ja powiem szczerze, że to jest ciekawostka, bo przez długi czas Anglikanie używali parafię Res Sacra Miser na krakowskim przedmieściu katolicką. I szczerze mówiąc, nie wiem, jaki jest powód przeniesienia się, ale mówiąc szczerze, Kościół Reformowany podoba mi się zupełnie, budynek.
Nie wiem, ale się domyślam.
Dużo bardziej, więc na pewno to jest pozytywne. Jeśli chodzi o świętego Jana Jerozolimskiego i czy tutaj St. John's Ambulance, szczerze mówiąc, nie jestem biegły w temacie, nie chciałbym tutaj wymyślać niczego. Wiem, że te wspólnoty rycerskie, czy te zakony rycerskie funkcjonują dalej w Kościele Anglii, one są bardzo dobrze. Troszkę więcej wiem na temat zakonu świętego Łazarza. Oni mają taki sam krzyż jak Joannici, tylko zielony. I oni są bardzo aktywni charytatywnie w Kościele Anglii. Kościół Anglii zawsze ma swoich kapelanów, którzy im pomagają, ale mówiąc szczerze, nie jestem specjalistą od zakonów rycerskich. Bardzo przepraszam.
No, temat jest szeroki. Tutaj trzeba było faktycznie jakichś Joannitów zapytać z Wielkiej Brytanii. Pytanie z Maćka. Jak wygląda konwersja Anglikanów na katolicyzm, jeśli nie uznawane są święcenia, jak zrozumiałem z początku dyskusji? No tak, no bo jeszcze nie transmitowaliśmy i sobie tutaj radośnie rozmawialiśmy. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ no właśnie święcenia w Kościele rzymskokatolickim są święceniami sakramentalnymi. W Kościele Anglii, rozumiem, też święcenia kapłańskie są sakramentem, czyż nie? Czy no, są sakramentalią?
I teraz zależy, wiesz, w którymś jesteśmy, jakiej wysokości jesteśmy i szerokości teologicznej w Kościele Anglii. Aha. Dlatego, że modlitewnik powszechny mówi o dwóch sakramentach. I 39 artykułów wiary mówi o dwóch sakramentach, jakie zostały nam dane, i to jest chrzest i wieczerza pańska. To są dwa sakramenty, jakie Kościół Anglii uznaje za sakramenty. Wszystkie inne rzeczy, chociaż sakramentami de facto nie są, jak małżeństwo, kapłaństwo, nie znaczy, że są nieważne. I są poleceniami apostolskimi w przypadku przede wszystkim święceń. Postępujemy z tym, co widzimy w Piśmie Świętym, tak? Widzimy je w dziejach apostolskich, wspominane są w listach apostolskich. My zachowujemy wszystkie normy i przepisy święceń, tak? Także mamy biskupów, którzy święcą, mamy oleje, które używamy do święceń, tak? Czyli jakby spełniamy te wszystkie zewnętrzne normy, jakie Kościół katolicki, Kościół rzymskokatolicki spełnia. Niemniej Kościół rzymskokatolicki tych święceń nie uznaje za ważne. Uznaje całkowicie nieważne i wszystkich duchownych anglikańskich, od arcybiskupa po wikarego w najmniejszej wsi, uznaje za osoby świeckie. Mhm. Także w oczach Kościoła rzymskokatolickiego to, że noszę koloratkę, nic nie znaczy. Moje sakramenty czy Eucharystia, która sprawuję, pozostaje zwykłym chlebem, zwykłym winem, nie ma tam nic nadprzyrodzonego. Stąd każdy duchowny anglikański, który chciałby przejść na rzymski katolicyzm i pozostać duchownym, musi być raz jeszcze święcony, to znaczy być najpierw diakonem, potem prezbiterem i tak dalej. Jeśli chodzi w drugą stronę, to my uznajemy te święcenia rzymskokatolickie, dlatego że my nie widzimy powodu, żeby ich nie uznawać. Spełniają one wszystkie normy prawa kanonicznego, nie podważamy ważności żadnego kościoła. Jeśli ktoś jest biskupem, prezbiterem, diakonem w jakimś kościele, my tego nie podważamy, uznajemy, że tak jest. To są nasi bracia i siostry, którzy inaczej naśladują Chrystusa, ale to nie znaczy gorzej. I duchowni katolicy, którzy przechodzą na anglikanizm, których jest bardzo dużo, dodam, po prostu muszą przejść pewien etap formacyjny, zależny od biskupa diecezji. Czasami jest to seminarium. Ja byłem osobiście, kiedy ja byłem w seminarium, w moim drugim roku seminarium dołączył do nas diakon rzymskokatolicki, który zdecydował, że chce zostać anglikaninem i on przeszedł przez seminarium z nami i w roku, w którym myśmy wszyscy byli święceni na diakonów, on był po prostu święcony na prezbitera i taka była różnica, ale wikariat musiał zrobić tak samo długi jak my. Bez względu na to, że on rozpoczął wikariat jako prezbiter, a my jako diakoni, to on musiał ten sam trzyletni wikariat odbyć, tak jak każdy inny. I to samo tyczy się Kościoła prawosławnego. Jeśli duchowny prawosławny przychodzi, to również te święcenia są uznawane. Formacja teologiczna jest potrzebna, jakaś praktyka i tak dalej, ale nic ponadto. Mhm.
To chyba jest wyczerpująca odpowiedź. Dobrze, jeszcze porozmawiajmy chwilkę o liturgii pogrzebowej. Ja oglądałem pogrzeb. Mam nadzieję, że też. I może znalazłeś jakieś ciekawostki liturgiczne tam obecne, z którymi mogłybyś się podzielić z nami.
Ja myślę, że jeśli popatrzymy na liturgię pogrzebową Kościoła Anglii i weźmiemy pogrzeb królowej i weźmiemy pogrzeb kościelny, pogrzeb jakiegokolwiek innego członka parafii, to szkielet tego nabożeństwa pozostaje dokładnie taki sam. Znaczy nie było w całej liturgii pogrzebowej nie było żadnych dodatkowych elementów liturgicznych, które byłyby szczególnie dodane. To jako baza do wypowiedzi. Teraz jeśli chodzi o sam pogrzeb, to wiadomo, że to był pogrzeb całkowicie niespotykany na taką skalę, jakiej w Anglii nie widziano od roku 1952, kiedy umarł poprzedni król. Pompa, ilość duchownych, cały ceremoniał, który był przy tym, był przede wszystkim ceremoniałem państwowym, to znaczy te wszystkie procesje, czuwanie przy trumnie i tak dalej, i tak dalej. To były wszystkie elementy nieliturgiczne, to były elementy pogrzebu państwowego. Jedną z ciekawostek, która jest warta zauważenia, jest to, że zarówno w opacie westminsterskim, jak i w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze, gdzie ta druga część pogrzebu była sprawowana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że byli obecni obydwaj arcybiskupi, czyli dwóch zwierzchników kościoła Anglii, arcybiskup Canterbury i arcybiskup Yorku, ale nabożeństwo było prowadzone i błogosławieństwo udzielane przez dziekana kościoła, a nie przez arcybiskupa, czy przez jednego czy drugiego. Dlatego, że tak jak powiedziałem w którymś momencie, obydwie te kaplice, czy obydwa te kościoły, czy kaplica i kościół, Westminster i Windsor, są czymś, co nazywa się Royal Peculiar. To są kaplice, czy miejsca kultu domu królewskiego, rodziny królewskiej, które nie podlegają jurysdykcji biskupów czy zwierzchników nawet prowincji, tak jak arcybiskup. A arcybiskup, który jest zapraszany do tego, żeby odprawić nabożeństwo w jednym z tych kościołów, jest zawsze gościem, a gospodarzem jest dziekan, czyli proboszcz tego miejsca. I to jest dość unikalne, że z jednej strony duchowny, który jest o wiele niższy rangą do arcybiskupa, w tym wypadku jest gospodarzem, a arcybiskup musi się podporządkować. I to tak naprawdę pokazuje nam rolę monarchy w kościele, że te miejsca, które są kaplicami domu królewskiego, czy tymi miejscami, gdzie królowa w których królowa przychodzi na nabożeństwo, to są jej kaplice, jej prywatne kaplice. Tam ona decyduje i ona mówi, co się dzieje, a nie ta zewnętrzna zwierzchność kościelna. To jest ciekawostka, która wydaje mi się nie ma przełożenia na pewno na rzymski katolicyzm nie ma przełożenia, o ile ja orientuję się w rzymskim katolicyzmie, ale wydaje mi się, że także na inne hierarchiczne kościoły nie ma takiego przełożenia. Zawsze ten duchowny, który jest najwyższy rangą, przyjeżdżający biskup, arcybiskup, metropolita i tak dalej, to zawsze ta osoba udziela błogosławieństwa, prowadzi nabożeństwo, jest tym centralnym duchownym. A tutaj tego nie było. Druga rzecz jest taka, że nie wiem, jak tłumaczenie wyglądało w języku polskim. No język, który był w czasie nabożeństw używany, nie był językiem modlitewnikowym. Czytania były z tekstów księgi, z Biblii króla Jakuba, czyli z tego starego XVII-wiecznego tłumaczenia Pisma Świętego. Jest specjalny ceremoniał na pogrzeby królewskie i tam szereg takich modlitw było dodanych, ale one nie zmieniły w żaden sposób przebiegu tej ceremonii czy charakteru pogrzebu jako pogrzebu anglikańskiego. To był bardzo anglikański pogrzeb, mogę powiedzieć. Hymny, które były dodane, to nie były hymny wielkich katedr, to były hymny wiejskich kościołów. To są hymny, które były najbardziej popularne, są właśnie w wiejskich parafiach, małych miejscowościach, wśród ludzi w wieku królowej. To były jej, ona wybrała te hymny, tak? To ona wybierała to, co się śpiewa. I to był taki duży znak, bo zwykle są jakieś hymny dobierane przez chór, bardzo skomplikowane, śpiewane, gdzie kongregacja nie może nadążyć, prawda, za melodią. A tutaj to były zwykłe, normalne, bez wielkiej pompy hymny, świetnie dobrane według mnie. No nie będę się wypowiadał na temat samego stanowego pogrzebu, czy tego pogrzebu państwowego, bo nie jestem specjalistą. Oglądałem od początku do końca i robiło to na mnie, było kilka elementów, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Świetne kazanie arcybiskupa Canterbury, który skupił się na tym, co dla królowej było najważniejsze, jej wiara, jej czas, jej życie, które było całkowicie podporządkowane Chrystusowi. Centralna postać Chrystusa w większości jej wypowiedzi, we wszystkim, co publicznie ona sobą reprezentowała. Trzeba powiedzieć, że królowa bardzo często przemawiała w każde Boże Narodzenie, przemawiała na otwarcie parlamentu, zawsze przemawia na otwarcie synodu. Są te takie oficjalne przemówienia królowej. W każdym z tych przemówień ona skupia się na swoim własnym doświadczeniu wiary. I bardzo ciekawie, jak się śledzi te przemówienia od momentu, jak została królową, do tego ostatniego przemówienia w zeszłym roku, one zbliżają się, jakby o wiele bardziej mówią o tym eschatonie teraz, jak na początku. Ona skupia się na tym, czym jest być chrześcijaninem. Ona myśli o życiu wiecznym, jest przekonana o takiej realnej obecności Chrystusa. I to jest niezwykle dla mnie było wzruszające, że ktoś, kto jest głową państwa, ktoś, kto jest ikoną, 63% populacji świata oglądało pogrzeb. To jest ktoś, kto był, nie wiem, czy była kiedykolwiek jakakolwiek inna rzecz transmitowana, która była oglądana przez tak wielką grupę ludzi, tak wielką rzeszę ludzi, dlatego że ona była no, niezwykłą postacią. Nie tylko, że była najdłużej panującym monarchą, ale dlatego, że Wielka Brytania ma jakąś w historii rolę, miejsce swoje, które jest niezwykle ciekawe i ona to wszystko reprezentowała i pomimo tego wszystkiego, zawsze kiedy mówiła, ona miała czas i miała miejsce i miała cel, żeby powiedzieć o Chrystusie i o swojej wierze, o tym, jak się modliła. Pytanie jest, czy królowa mówiła pacierz? Tak, królowa używała modlitewnika powszechnego rano i wieczorem, odmawiała modlitwę poranną i wieczorną. To był jej modlitewnik. Do dzisiaj opowiadają biskupi, którzy byli obecni i duchowni, którzy byli obecni przy koronacji, czy ci, którzy później spotkali się i ona im opowiada o koronacji. Zawsze, kiedy mówi ona o koronacji w prywatnym gronie, wyciąga małą książeczkę, która była, została stworzona z modlitwami przygotowującymi do koronacji. I ten czas, który nie mówi się o tym, bo w filmie Crown, w tym serialu, który na Netflixie można obejrzeć, na czym innym się skupiają autorzy, ale nikt nie mówi o tym, że ten czas, o tym czasie, który ona spędziła przed koronacją na takim osobistym rekolekcjach, gdzie poświęciła wiele dni na modlitwę, na rozważanie Pisma Świętego, na rozmowy ze swoim kapelanem. Nikt nie mówi też o tym, że zanim przyjęła koronę, uklękła przed wielkim ołtarzem w opasku westminsterskim i ślubowała posłuszeństwo Chrystusowi. To jest taki moment, który się pomija, a według mnie w tej duchowości anglikańskiej i w roli monarchy jest naprawdę istotny, że to nie jest taka rola, nie wiem, przewodniczącego kościoła, który jest wybierany, czy rządzi nami przez pewien czas, administruje nami. Nie, ale to jest rola kogoś, kto manifestuje swoim życiem oddanie Chrystusowi i w czasie koronacji jest namaszczany przez Boga na to właśnie miejsce. To może brzmieć archaicznie i trochę dziwnie w XXI wieku, ale dla nas chrześcijan to nie jest nic dziwnego, że Bóg przyznaje się do wyborów ludu, że Bóg przyznaje się do włożenia rąk. I czasami nawet jeśli ci monarchowie są niegodni, tak samo jak księża, którzy też namaszczeni przez Boga są niegodni, ale to nie od godności tego, kto sprawuje urząd, ale od łaski Bożej zależy to, czy sakrament w wypadku duchownego będzie ważny. I wydaje mi się, że ta łaska Boża, ten element Bożej łaski, który ma miejsce w monarchii, jest właśnie tym, co manifestuje Chrystusa dzisiaj w nowoczesnym społeczeństwie, jest tym antycznym znakiem niezmienności Bożej obecności wśród swojego ludu.
No, nic dodać, nic ująć. To, co powiedziałeś, całkowicie pokrywa z tym, o czym, o co wiemy o Elżbiecie, tak? Elżbiecie II. Teraz pytanie jest, na ile będzie kontynuowana ta droga, tak? Na ile król teraz będzie reprezentować podobną, byśmy powiedzieli, pobożność, czy podobne przywiązanie do religii, do kościoła.
Ciekawostką o Karolu jest to, że on, widać było w czasie jego podróży, on miał zawsze wielki sentyment do prawosławia ze względu na rodzinę swojego ojca i na greckie pochodzenie i na te elementy. Widać nawet, kiedy on wchodzi do cerkwi, jak jest w Grecji, on żegna się w sposób prawosławny. Nie na zachodnią modłę, a na modłę wschodnią. Co prawda, jeśli chodzi o jego własną wiarę, nie wiemy zbyt wiele, dlatego że on był jako książę Walii był bardzo prywatną osobą i starał się stronić od tych elementów. Ale wiemy, że już w pierwszym przemówieniu swoim po śmierci królowej, w kilku pierwszych zdaniach wyraził swoją wolę wspierania i podtrzymywania roli Kościoła Anglii. Czy to było polityczne zagranie, czy to było zagranie wynikające z potrzeby chwili, czy z jego potrzeby serca, tego nie wiemy. Ale ta obecność Kościoła w tych pierwszych dniach, w czasie proklamacji i tak dalej, jest ogromna. Są arcybiskupi, są biskupi i za każdym razem on podtrzymuje to. No i oczywiście w czasie proklamacji składa ślubowanie z ręką na Piśmie Świętym, że Nowym Testamencie, że będzie podtrzymywał protestancką religię i wolności Kościoła Szkocji. Prawda, jest krucha relacja pomiędzy Anglią i Szkocją, pomiędzy obydwoma kościołami zawsze były pewne różnice, pomimo tego, że jesteśmy w jedności, w jednej wspólnocie, jako wspólnota anglikańska, ale to jest ciekawe, że Karol jakby idzie tą drogą i nie usuwa tych elementów ze swoich przemówień, ale podkreśla je, co znaczy, że na pewno będzie starał się naśladować przykład, który miał przed sobą, przykład swojej matki. Jakim będzie królem, to pokaże nam przyszłość, modlimy się za niego i wierzymy, że będzie dobrym królem.
Jeszcze ciekawe jest to te sutanny, że domu królewskiego, tak, czy duchowni związani. Jaka jest różnica pomiędzy właśnie duchownymi z nominacji królowej bezpośrednio, tak, a innymi duchownymi? Coś wspominałeś kiedyś o tym, że ci duchowni z nominacji, czy będący bezpośrednio pod zwierzchnictwem monarchii, mają czerwone sutanny, czyż nie?
Tak. Jest, Kościół Anglii używa, w tej chwili używamy oficjalnie trzech kolorów sutan. Jest czarna sutanna dla wszystkich duchownych, wszystkich szczebli, którą są dwa kroje sutanny. Jeden krój sutanny to jest taki krój bardzo anglikański, dwurzędowy, który ma 5 guzików, przypominających nam o 5 ranach Chrystusa. Drugi to tak jak rzymskokatolicka sutanna, tylko mamy 39 guzików, pamiętając 39 artykułów wiary. Tutaj mamy dziekana opactwa westminsterskiego, który udziela błogosławieństwa. On widać, że tutaj pod komrzą białą ma czerwony rękaw i wszyscy ci duchowni, którzy są w kościołach tak zwanych royal peculiars, czyli tych kościołach jurysdykcji królewskiej, albo są naznaczonymi kapelanami królewskimi, royal chaplains, oni mają przywilej noszenia czerwonej sutanny i to ich wyróżnia spośród wszystkich innych duchownych. Tutaj on jest ubrany w białą komrzę. Na białej komrze ma, to nie jest stuła, to co ma na sobie nałożone, to jest czarny tippet tak zwany, czyli to jest taka szarfa urzędu, którą wszyscy duchowni od diakona w górę, którzy mają licencję do zwiastowania Słowa Bożego, mogą nosić. Na tym ma założoną kapę, która, tak jak powiedziałem, pozostała w katedrach i w tych wysokokościelnych miejscach jako taki odświętny rodzaj stroju. No i pod szyją oczywiście ma bewki, które są chyba powszechne dla wszystkich protestanckich kościołów. Tak, to historycznych kościołów protestanckich, tak? Czyli tam są luteranie, są reformowani, metodyści. Wiem, że również je noszą, na pewno w Anglii noszą metodyści bewki. Tutaj w kościele Anglii nie nosi się ich aż tak często, znaczy nosi się je w katedrach, nosi się je, o, tu mamy przykład arcybiskupa Canterbury, który... Niestety, arcybiskup Canterbury, to jest jeden minus arcybiskupa Canterbury, który jest jakby dyskutowany, że on nie umie się porządnie ubrać. Ale to dlatego, że on pochodzi z ewangelikalnego nurtu kościoła, gdzie ten strój nie jest aż tak bardzo ważny. Ale tu na tym zdjęciu jest ciekawy przykład mankiety. Arcybiskupi i biskupi nie noszą komży, czyli takiego, że tak powiem, takiej alby z bardzo szerokimi rękawami na sutannę, ale oni noszą tak zwaną rokietę, która jest również albą, ale rękawy są zebrane w mankietach takimi czarnymi bądź czerwonymi opaskami. I mają te takie mankieciki marszczone, które też różne formy przynoszą. Tu na tym zdjęciu również zauważyć warto, że dziekan, którego widzieliśmy przed chwilą, ma kapę przewodniczącego, czy celebrującego nabożeństwo, bardzo ozdobną. Arcybiskup ma bardzo prostą kapę nałożoną, ale arcybiskup ma broszę przypiętą, która była darem królowej Wiktorii. I na wszystkie te oficjalne ceremonie arcybiskupi zwykle tą broszę z tymi dwoma fioletowymi kamieniami przypinają sobie do tego pasa, który łączy kapę tutaj na piersi. To jest odpinana broszka po prostu, którą królowa Wiktoria zostawiła w prezencie jako dar, jako swój dar. Także...
Ciekawe, to takie ciekawostki.
Ale arcybiskup Canterbury, nigdy go nie widziałem z bewkami. On nie nosi bewek.
Szkoda, no.
Zupełnie.
Zrozumiałe dla mnie. No ale...
To są rzeczy, których chyba nie ma nikt na to wpływu. To jest też to, co wyraża pewną, to o tej indywidualności, o której mówiłem na początku, także liturgicznej. Kościół Anglii pozwala na pewien margines. Na margines tego, jak odprawiamy nabożeństwo, jakie mamy podejście do liturgii, jakie mamy podejście do stroju. Są duchowni, którzy odprawiają nabożeństwo ubrani tak jak ja, albo tak jak ty nawet. Zupełnie świecki strój, garnitur czy dżinsy i podkoszulek. I to są ewangelikalne kościoły w ramach Kościoła Anglii, które są w jedności z kościołami anglokatolickimi, gdzie mamy ornaty, kadzidło i wszystko inne. Tak, a tutaj już mamy... dziekana Windsoru, kaplicy świętego Jerzego w Windsorze, który jest biskupem, dlatego jego rokieta ma tutaj te mankiety spięte. No i oczywiście tu na piersi, podobnie jak poprzednie zdjęcie dziekana, ma pod swoim krzyżem ma order podwiązki, jest kapelanem rycerzy orderu podwiązki, którzy właśnie mają swoją kaplicę w kaplicy świętego Jerzego i tam w Windsorze i tam się zbierają. Szczerze powiem, to zdjęcie, które teraz pokazałeś z pogrzebu królewskiego, to było jedno z najbardziej wzruszających momentów dla mnie osobiście, kiedy korona, jabłko i berło były zdejmowane z trumny królowej i umieszczane z powrotem na ołtarzu. W czasie koronacji procesja wnosi wszystkie insygnia koronacyjne i układa je na ołtarzu i z ołtarza dziekan, podając je arcybiskupom, dopiero wtedy następuje koronacja, czyli korona przychodzi z ołtarza i w chwili śmierci monarchy wraca na ołtarz. Także jest ten element tego źródła monarchii również podkreślony w tym, że to są wszystkie rzeczy, które pochodzą z ręki Bożej. To był bardzo wzruszający moment. Później po zdjęciu korony, berła i jabłka, umieszczeniu ich na ołtarzu, podszedł król Karol, położył sztandar królewski, a wielki szambelan złamał swoją laskę urzędu i również położył ją na trumnie. I tak jak mówię, to nie są liturgiczne elementy, to są elementy pogrzebu państwowego, ale one wyrażają to, czym jest monarchia. Kiedy monarcha umiera, urząd szambelana ustaje, urzędy, które monarcha nadaje, ustają, wypełnia się pewien czas do momentu i wtedy trumna zostaje opuszczona i herold królewski ogłasza śmierć monarchy i wstąpienie na tron kolejnego, co było odczytane właśnie zaraz po tym wydarzeniu po błogosławieństwie. To są takie elementy, które tu w kontekście brytyjskim bardzo wiele znaczą dla ludzi, bo one pokazują tą niezwykłą, tą unikalność monarchii brytyjskiej i to wtopienie się monarchii brytyjskiej w codzienne życie ludzi. Setki tysięcy ludzi w kolejce, żeby zobaczyć trumnę, żeby zobaczyć ją, jak ona przejeżdża przez Londyn, czy żeby wejść do Pałacu Westminsterskiego, tam gdzie trumna spoczywała przez 4 dni. To są niezwykłe rzeczy i nie słyszy się nigdy tutaj, to są pojedyncze jakieś głosy, które mówią o zniesieniu monarchii, o tym, że monarchia jest zbyt droga, o tym, że w momentach takich jak ta wszyscy widzą, po co monarchia jest, bo to, że monarchia stanowi to, czym jest Anglia tak naprawdę. Bez króla, bez królowej, bez monarchii nie wyobrażam sobie, żeby Anglia stała się republiką, miała prezydenta, którego się wybiera na 4 czy 5 lat, czy jakiś inny system polityczny.
Okej. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Chyba nie. Ciekawe, czy w kościele luterańskim w Polsce można byłoby odprawiać nabożeństwo według Book of Common Prayer? Wątpię.
Ja mam znajomego, który jest w kościele starokatolickim, polsko-katolickim w Polsce. Nie zdradzę nazwiska, bo nie wiem, czy to jest zgodne z kanonami kościoła starokatolickiego, ale kiedyś przy rozmowie dałem mu modlitewnik powszechny po polsku i ta liturgia tak bardzo mu się spodobała, że powiedział, że postara się u siebie w parafii odprawić. Czy odprawił, czy nie odprawił, nie wiem. Podejrzewam, że tak, ale także kto wie, może gdzieś tam się modlitewnik powszechny używa i odprawia. Wydaje mi się, że luteranie nie mieliby teologicznego problemu z modlitewnikiem powszechnym żadnego, ani Kościół Ewangelicko-Reformowany, dlatego że to jest, tak jak mówiłem, bardzo reformacyjny tekst i on się wpisuje w te wszystkie zasady, które i luteranie, i reformowani przyjęli. Na pewno metodyści nie mieliby tego problemu. Zresztą metodyści mają w swoim rytuale jeden z porządków nabożeństwa, to jest porządek według Jana Wesleya. I ten porządek według Jana Wesleya jest tak naprawdę wzorowany na modlitewniku powszechnym. Jest skrócony bardzo, ale te najważniejsze elementy to jest po prostu kalka modlitewnika powszechnego. Także ten modlitewnik i liturgia modlitewnikowa, ona funkcjonuje tu i tam. Mam nadzieję, że w którymś momencie uda nam się wydrukować modlitewnik powszechny na nowo w języku polskim. On niestety w czasie wojny zaginął i nie ma, ja nigdy nie miałem w ręku oryginalnej kopii modlitewnika powszechnego. Jedyną kopię, jaką miałem, to jest kopia cyfrowa z Biblioteki Narodowej. On jest w całości zeskanowany i dostępny na stronach Biblioteki Narodowej, w tym archiwum cyfrowym. Można zobaczyć, jak wygląda, można zobaczyć modlitwy. Jest dość unikalny, dlatego że on zachowuje ten staropolski zaśpiew w swoim tłumaczeniu. Trzeba się naprawdę skupiać, jak się czyta szczególnie kolekty, żeby nie pomylić się, żeby nie odnowić języka troszkę w nich. I co ciekawe, są tam modlitwy, które zostały stworzone na potrzeby tego modlitewnika. To znaczy jest modlitwa o Ligę Narodów, która już nie istnieje, ale wtedy istniała. I jest modlitwa zamiast za królową, zamiast za monarchę. Pierwsza modlitwa eucharystyczna, pierwsza kolekta, która się w czasie Eucharystii zmawia, jest za prezydenta Rzeczpospolitej, co jest dość ciekawe. Chciałbym, żeby ten modlitewnik kiedyś doczekał się wydania polskiego. Być może się doczeka taki projekt, taki mieliśmy, jak byłem w Polsce. Była nawet dość szeroki odzew, jeśli chodzi o zbiórkę pieniędzy na tych, którzy pieniądze dalej czekają na zużycie, a niestety po moim wyjeździe ja i moja żona zajmowaliśmy się tak naprawdę tym, żeby to ruszyć, i w związku z wyjazdem do Anglii niestety nie mieliśmy czasu, żeby to kontynuować. Być może kiedyś tego czasu na emeryturze, jak będę, to się znajdzie, więc może kiedyś. Ale może ktoś teraz podejmie ten pomysł i wyda. Byłoby to naprawdę wspaniała rzecz, gdyby w Polsce na, że tak powiem, rynku wydawnictw kościelnych pojawił się także ten modlitewnik, który ma ogromną teologiczną wartość. Jest wspaniałym źródłem materiałów dla wielu kościołów i nie tylko protestanckich kościołów, dlatego że kolekty, które są w modlitewniku powszechnym na cały rok kościelny, to są kolekty, które Cranmer w większości, w 90% tych kolekt, to są kolekty, które Cranmer przetłumaczył z tak zwanego rytu Sarum, czyli z tego starożytnego może nie, ale tak w Anglii się mówi, tego najstarszego rytu, który powstał, który był używany w Anglii w średniowieczu, i on za swoje centrum miał Salisbury, czyli po łacinie Sarum, to miejsce, gdzie liturgia naprawdę kwitła w czasie średniowiecza. Ta sutanna, którą nosimy właśnie, ta dwurzędowa sutanna z pięcioma guzikami, nazywa się sutanną Sarum. Jest specjalny rodzaj stuły Sarum, bardzo cienkiej, wąskiej, średniowiecznej, długiej, do samych stóp opadającej stuły. Jest specjalny krój ornatów, a także tkaniny, które tam zostały wymyślone, oraz kolor, tak zwany Sarum Blue, który jest używany w czasie Adwentu. To jest specjalny adwentowy kolor liturgiczny, który właśnie stamtąd pochodzi. Zresztą Rydz Sarum używał innych jeszcze kolorów liturgicznych. Zdaje się, mieli 7 bądź 8 kolorów liturgicznych, których używali. To jest niezwykle ciekawy rytm liturgiczny i modlitewnik powszechnie jest przesiąknięty tą duchowością. Także to jest ciekawe również z perspektywy historii liturgii, czy nawet liturgii katolickiej, średniowiecznej liturgii, jak te teksty przeżyły reformację i wydawałoby się, że reformacja powinna je wyciąć w pień i wyrzucić, ale to jest kolejny z dowodów na to, jak reformacja została objęta przez Kościół i jak objęła tradycję, co jest dość pięknym przykładem ciągłości w Kościele Anglii.
Chyba musimy tu zakończyć i to jest dobre miejsce na kropkę tą liturgią, piękną liturgią anglikańską. I serdecznie dziękuję za spotkanie. Bardzo
ja również.
Owocne. Długo żeśmy porozmawiali o liturgii, o historii, o współczesności też, no bo Kościół anglikański to nie jest jakiś żaden skansen, ale żyje i funkcjonuje i ma się jak najlepiej. Przede wszystkim właśnie to co powiedziałeś o tym, że nie boi się eksperymentować, jest taką cechą charakterystyczną i możemy się tylko uczyć tego od Anglikanów. No, więc bardzo dziękuję za to spotkanie, za poświęcony czas, księże. Serdecznie dziękuję i super, że udało się o tym porozmawiać. Życzę powodzenia w służbie. No i do następnego razu. Dobrego wieczoru.
Życzę. Wzajemnie. Z Bogiem, do zobaczenia. Dziękuję bardzo za miłe spotkanie.
Do widzenia.